Często sukces od totalnej porażki dzieli naprawdę wąski margines i tak jest w przypadku przepisów na rok 2026. Wszystkie kreski na desce projektowej podporządkowane są jednemu elementowi, jednostce napędowej. Co może pójść nie tak? Niestety wszystko. Więcej na ten temat już za chwilę, dlatego polecam. Nie oddalajcie się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest sobota, 13 kwietnia, Daniel Biały, Echa Padoku. Widzimy się dość nietypowy, bo pierwszy raz po Japonii. Czego dowiedzieliśmy się w ten miniony weekend? No przede wszystkim tego, że tylko awarie, chyba tylko awarie, jakaś katastrofa, kataklizm są w stanie zatrzymać Red Bulla. Pełna kontrola na torze, czego nie można powiedzieć o tym, co dzieje się poza torem. Ta chmura związana z Christianem Hornerem nadal jest obecna, choć trochę opadła. Zacznę od Adriana Newey'a, jednej z bardzo ciekawych wypowiedzi, dwie takie wypowiedzi wyłapałem w trakcie tego weekendu. Pierwsza z nich, która zwróciła moją uwagę, to są słowa Adriana Newey'a, że on zostanie w tym zespole, jeżeli zespół nadal będzie tego chciał. Może szukam dziury w całym, może nie ma co roztrząsać tej wypowiedzi, ale z drugiej strony no ciekawe słowa człowieka, który stoi za tym ogromnym sukcesem, nagle staje przed kamerą i mówi, że on zostanie, jeżeli zespół będzie tego chciał. Wygląda na to, że te dwa obozy w Red Bulla, może nawet trzy różne obozy, rzeczywiście tam są. Ta przyszłość tego zespołu, tego jak będzie on funkcjonował od środka, nadal jest niewiadomą. Czy Christian Horner weźmie wszystko, a wtedy co zrobi Adrian Newey, co zrobi Helmut Marko? Dużo mówi się o tym, że na Adriana Newey'a ma naciskać jego żona, która ma mieć duży wpływ na decyzję projektanta, tego doświadczonego inżyniera. Ona pomogła mu w tych trudnych momentach, o czym on sam wielokrotnie mówił, o tym jego wypadku, o tym jak te szybkie decyzje spowodowały, że nadal jest sprawny, że nadal może pracować. To może mieć wpływ, to może zaważyć na decyzję Adriana Newey'a, kiedy zmienią się te układy wewnątrz Red Bulla, kiedy wszystko trafi pod jedną rękę, rękę Christiana Hornera, ale to dopiero przed nami. Druga sprawa, absolutnie techniczna, to jest to, co lubię, to jest to, co wy lubicie. Adrian Newey twierdzi, że RB20 nadal jest oparty na filozofii, z którą zaczęli tą nową erę. Nadal jest w tej konstrukcji duża część samochodu z roku 2022. Jest to po prostu kolejna wersja rozwojowa. Pchają to wszystko. Adrian Newey unikał słowa do ekstremu, ale rozwijają kolejne elementy tego samochodu. Kluczowe znaczenie ma mieć w tej konstrukcji oczywiście, o czym już słyszeliśmy. Układ zawieszenia, podłoga i to, jak pracują te tunele, dyfuzor, beamwing oraz tylne skrzydło, ale Adrian Newey dołożył do tego jeszcze jeden ciekawy element. On mówi, że dzisiaj również dużą uwagę przywiązujemy do tej górnej części samochodu, do tego jak zbudowane jest nadwozie. Z jednej strony oczywiste, z drugiej strony oni odcinają kolejne kupony, jakie pojawiają się w tej ścieżce rozwojowej filozofii, która urodziła się gdzieś w głowie Adriana Newey'a. Stąd sięgnięcie po elementy związane z układem chłodzenia, stąd przeniesienie pewnych elementów, żeby jeszcze wspomóc pracę podłogi, pracę dyfuzora i tych kluczowych elementów, które kreują docisk, kreują stabilny docisk, bo o stabilność tego docisku tutaj chodzi. Kolejny raz wraca jak bumerang to oklepane określenie, że nie pojedynczy element, ale cała konstrukcja ma tutaj ogromne znaczenie. Nie można wyrwać pojedynczego elementu, przełożyć do innego samochodu i to wszystko będzie działać. Wszystko musi stanowić jedną całość i z tego punktu widzenia Red Bull pracuje na najwyższym możliwym poziomie. Najbliżej tego poziomu, ale nadal daleko zdaje się być Ferrari. Jeszcze bliżej powinno być na Imoli. Kolejne informacje dotyczące tego pakietu rozwojowego napływają głównie ze strony włoskich mediów. Na Imoli ma się pojawić nie poprawka, nie jakiś tam pakiet poprawek, ale wersja 2.0 tego samochodu. To bardzo ciekawe. Włoskie media sugerują, że duże zmiany pojawią się nie tylko pod podłogą tego samochodu, czyli zmierzamy do idealnych kształtów, idealnych krzywic, tych łopatek pod podłogą, kształtu tych tuneli, ale również w tej górnej części, szczególnie w obszarze chłodzenia. Mają być inspiracje obecnymi rozwiązaniami w Red Bulla, ale włoscy dziennikarze twierdzą, że to jest jakaś stara koncepcja Ferrari, której oni nie rozwijali, odłożyli gdzieś na bok, a teraz kiedy wzięli to do takich badań porównawczych z tym, co mają obecnie, okazało się, że coś tam udało się znaleźć, że ta inna koncepcja, zarzucona na pewnym etapie prac nad tym samochodem, zdaje się być bardziej ciekawą koncepcją, zdaje się mieć więcej możliwości rozwojowych i to jest właśnie ta ścieżka, prawdopodobnie ścieżka zbliżona do tego, co robi Red Bull, więc Nie bądźcie zdziwieni, jeżeli wkrótce w samochodzie Ferrari boczne wloty będą miały kształt tej paszczy rekina, kształt paszczy, którą widzimy chociażby w samochodzie Red Bulla, czyli tą górną wysuniętą wargę i tą dolną cofniętą. Jeżeli natomiast tak nie będzie, kolejny raz da znać ta kreatywność włoskich dziennikarzy, ale szykuje się coś dużego, szykuje się coś, czym Ferrari będzie chciało złamać ten dystans do Red Bulla. Zdziwieni natomiast mogliście być, widząc samochody Ferrari w dobrej dyspozycji w niedzielę na torze Suzuka, na torze, który jest bardzo agresywny, jeżeli chodzi o zużycie opon. Ten asfalt wżera się w opony, powoduje nadmierne zużycie. To były takie szachy, gra na właśnie zużycie opon, czy utrzymanie opon w dobrej dyspozycji, i z tym Włosi radzili sobie dobrze. Włosi mają solidny fundament, na którym mogą budować szczególnie to tempo wyścigowe, budować z myślą, że nie jest to samochód tylko na jeden sezon. Niedługo te całe zasoby związane z tym, co jest w fabryce, zostaną przesunięte na rok 2026, więc to, co uda się wypracować teraz, to tempo, które uda się uwolnić z tej nowej koncepcji, będzie obecne i w tym sezonie na torze, i będzie pomagało w walce również w kolejnym roku. Niedługo 80% zasobów trafi właśnie w kierunku roku, prac rozwojowych w kierunku roku 2026. Włosi muszą jednak być ostrożni w tych pracach, żeby nie skończyło się jak w Aston Martinie, bo tam jeden błąd związany z teorią dotyczącą tego, jak rozwijać ten samochód, spowodował, że to tempo i ta temperatura wokół Aston Martina mocno spadła. Mimo że ta temperatura spadła, Fernando Alonso zdecydował się przedłużyć współpracę z tym zespołem. Zostać, jak mówi, jest to najdłuższy kontrakt, jaki podpisał w swojej karierze. Pojawiają się sugestie, że ta umowa to nie jest tylko kwestia tego, co będzie działo się na torze, ale jakaś dłuższa współpraca. Perspektywa tej współpracy ma być wieloletnia. Niektórzy mówią, że będzie to rola ambasadorska, inni, że Fernando Alonso zostanie menadżerem, jednym z menadżerów tego zespołu. Przyszłość pokaże, bo myślę, że poza rokiem 2026 Fernando Alonso zwyczajnie nie będzie już w stanie rywalizować w Formule 1, ale Fernando Alonso zaskakuje nie pierwszy raz, może i tym razem zaskoczy. A jakie są powody takiej decyzji, że Alonso zostaje właśnie za Aston Martinem w Formule 1? Jest ich co najmniej 4. Powód numer 2 to wiara. Wiara w ten projekt, wiara w wizję Strolla, wiara w to, że nowe narzędzia zespołu, nowa fabryka, nowy symulator, nowy tunel pozwolą na to, żeby zrobić ogromny krok do przodu. Powód numer 3 to Honda i znowu trochę tak na wiarę. Alonso uważa, że Japończycy podtrzymają dominację, a może nawet to bogate doświadczenie związane z ekologicznymi paliwami, z alternatywnymi źródłami produkcji do paliw, czy alternatywnymi recepturami na te paliwa pozwolą Hondzie zrobić duży krok do przodu i odskoczyć rywalom. Co z silnikiem GP2? Rany już się zabliźniła, przynajmniej nikt nie próbuje ich rozdrapywać. Japończycy mieli zostać zapytani przez Strolla, czy mają coś przeciwko. Nie było żadnego sprzeciwu z ich strony. Chcą ścigać się i ze Strollem, i z Fernando Alonso, więc myślę, że tutaj ten temat został zamknięty. Gruba kreska, ścigamy się i gonimy za sukcesem. Nie pomyliłem kolejności. Głównym powodem, tym powodem numer jeden, dla którego Alonso wybrał Aston Martina, jest brak innych, lepszych opcji. Mark Hughes otwarcie pisze o tym, że i Lewis Hamilton, i Fernando Alonso pukali do drzwi Red Bulla, ale szybko dostali krótką odpowiedź. Nie ma mowy o tym, żebyśmy mogli współpracować. Wczoraj, czyli dzień po ogłoszeniu przedłużenia się Alonso z Aston Martinem, wysypało nam się sporo plotek na temat umowy Carlosa Sainza z Mercedesem, dwuletniego kontraktu. Niektórzy piszą 1+1, inni mówią, że ta umowa jeszcze nie jest do końca dogadana, bo Sainz chce to najmniej 2+1. Natomiast myślę, że to nie jest przypadkowe, że te informacje pojawiły się dzień po dniu. To, że Sainz jest w takich zaawansowanych rozmowach, niektórzy mówią, że tam tylko detale są do dogrania, było powodem, dla którego Fernando zdecydował się na krok wcześniej, żeby nie było tak, że te opcje są zamknięte, ale powodem tej decyzji pozostania w Aston Martinie właśnie jest to, że te opcje zamknęły się przed Fernando Alonso. Lepsze opcje zostały zamknięte. Skoro nie trafiła się ta najbardziej dorodna cytryna, to tą mniej urodziwą również trzeba wycisnąć aż do ostatniej kropli. Tak oceniam te decyzje Fernando Alonso. Bierze to, co mu daje rzeczywistość, to, co daje mu i tor, i te możliwości właśnie dalszej kariery poza torem wyścigowym. I to wcale nie musi oznaczać, że Fernando Alonso wybrał pieniądze zamiast realnej szansy walki o tytuł mistrzowski, bo rok 2026 zapowiada się na prawdziwy bałagan. Po tych wyśmiewanych nieco próbach Hornera, żeby przekonać wszystkich do odejścia od tego silnika 50-50, 50% energii z jednostki spalinowej, 50% energii z układu elektrycznego, coraz więcej zespołów ma mieć obiekcje, które są zgłaszane do FIA, obiekcje co do tego, czy to jest dobry pomysł, czy taka jednostka pozwoli na dobre ściganie. W dużym skrócie aerodynamika, która ma wspomagać ekologiczne jednostki, czytaj niewydolne, w symulacjach zdaje się być bardzo trudna do ujarzmienia. Czyli te samochody narysowane pod dyktando jednostki napędowej sprawiają bardzo wiele problemów. Kierowcy mają tracić kontrolę nad samochodami na prostych i w lekkich łukach, a wszystko za sprawą mocno przesuwającego się balansu aerodynamicznego, kiedy ta aerodynamika, aktywna aerodynamika zaczyna zmieniać swoją geometrię, szczególnie w tylnej osi. Efekt wygaszenia docisku ma być tak duży i tak agresywny, że na prostych odcinkach tylna oś samochodu traci dobrą przyczepność. Kierowcy mają duże problemy z opanowaniem tego samochodu. FIA ma w trybie alarmowym pracować nad nową wersją regulacji. Zobaczcie, na jakim etapie jesteśmy i kiedy ta rewolucja wchodzi w rzeczywistość, wchodzi do prawdziwej rywalizacji. Tego czasu jest bardzo mało, a FIA w jakimś trybie alarmowym znowu coś zmienia. Biorąc pod uwagę zasoby, ograniczone zasoby federacji, skomplikowaną naturę tego sportu, jest duża szansa, że znowu się pomylą, że znowu coś przegapią. Tak jak było to z tymi nowymi regulacjami, które dzisiaj są codziennością. Tam też przegapiono wiele szarych stref, przegapiono ten efekt brudnego powietrza, który bardzo szybko wrócił. Tych drobnych zmian, szczególnie w tylnej sekcji samochodu, które powodują, że znowu trudniej jest się ścigać, znowu trudniej jest podążać za innym samochodem. Jeżeli się nie uda tego wszystkiego opanować, jeżeli FIA nie będzie w stanie, zmieniając geometrię, wiążąc geometrię, tą ruchomą, zmienną geometrię tylnej osi, tylnego skrzydła, powiązać z tym, co dzieje się z przodu, a takie są właśnie zamiary, czyli modyfikacje, aktywna aerodynamika z tyłu, ale również w obszarze przedniego skrzydła, no to możemy mieć bardzo nieciekawe ściganie. Możemy mieć bardzo wiele problemów na początku tej nowej ery ścigania. Jeszcze nie jest za późno, żeby się z tego wszystkiego wycofać. Jeśli nie uda się tego wszystkiego naprawić, a reguły pozostaną, to kierowcy, żeby utrzymać się w torze, będą musieli jechać tempem wolniejszym niż obecne samochody GP2. Tak wynika z symulacji, o których pisze Autosport, Motorsport, duże serwisy, one raczej przekazują sprawdzone informacje. Tylko Honda może cieszyć się z takiego scenariusza, bo wtedy ich silniki mogą jeszcze bardziej wpasować się w tą nową rzeczywistość, ale oczywiście to wszystko forma żartu. Komentując te kwestie, Martin Brundle i Karl Chandhuk zwrócili uwagę na jeden bardzo ważny element. Po raz pierwszy w historii tego sportu wszystko, absolutnie każda kreska na desce projektowej jest podporządkowana jednostce napędowej. Tego nie było w historii tego sportu. Jednostka napędowa miała swoje miejsce za plecami kierowcy, miała narzucone standardowe punkty mocowania. I w zasadzie to wszystko, resztę można było zaprojektować jak się tylko chce. Dzisiaj wszystko jest podporządkowane temu, żeby te jednostki dały radę, żeby nie było problemu na końcówkach prostych, żeby kierowcy mogli się ścigać, żeby ta rywalizacja wyglądała jakoś. Natomiast jeżeli nadal będziemy trzymali się tej reguły 50-50, no to możemy się mocno rozczarować. Będzie to być może pierwszy przypadek w historii, kiedy ekologia zabije sport. Ekologia tak rozumiana przez takie uproszczenie, udziwnienia wcale nie pomaga. Nie wygląda to wszystko dobrze, podobnie jak sytuacja w Mercedesie. Toto Wolff po weekendzie w Japonii powiedział coś, co całkowicie grzebie wszystkie wymówki inżynierów Mercedesa. Do tej pory słyszeliśmy, że docisk, który jest widoczny w symulacjach, nie pojawia się na torze. I tutaj winę zrzucano na narzędzia. To narzędzia są złe, brakuje nam korelacji. I często właśnie ta korelacja jest wyciągana jako taki joker, jako taka standardowa wymówka. To nie my, to narzędzia. Trzeba je zmienić, trzeba je poprawić. To jest takie odsuwanie odpowiedzialności za to, co się dzieje od siebie. Natomiast jeżeli weźmiecie pod uwagę to, co działo się do tej pory, czyli to, że takie zjawiska jak bouncing, porpoising uniemożliwiał umieszczenie tego samochodu w tym optymalnym oknie pracy, no to wtedy tego docisku nie dało się zobaczyć. W Japonii, o czym mówi Toto Wolff, narzędzia pokazały, że ten docisk się pojawił. Narzędzia, czujniki umieszczone pod podłogą tego samochodu na samochodzie pokazały, że ten docisk był taki sam jak w symulacjach. I gdzie pojawia się problem? No problem jest taki, że mimo że ten docisk się pojawił, kompletnie nie przełożył się on na czas okrążenia. W wykonaniu samochodów Mercedesa wygląda na to, że to światełko w tunelu, które widzi Mercedes, okazało się nadjeżdżającym pociągiem, który rozjechał te wszystkie wymówki, rozjechał wszystkie teorie, które inżynierowie Mercedesa, projektanci Mercedesa napisali sobie na kolanie, żeby uniknąć czy uciec od odpowiedzialności za to, co dzieje się w Mercedesie. Wszystko zostało rozjechane przez ten pociąg, może poza jedną teorią. Teorią, że Lewis Hamilton odszedł z Mercedesa, bo stracił wiarę w ten projekt. Wy natomiast wiary nie traćcie. Kolejne wydanie magazynu na Hapadoku już w przygotowaniu, a ostatnia nieco dłuższa przerwa była spowodowana takim chwilowym nadmiarem pracy, zwiększonym obciążeniem pracą, natomiast każdy etap się kiedyś kończy. Wracamy do normalnego funkcjonowania. Życzę Wam dobrego weekendu i czekajcie na kolejny materiał, który już wkrótce. Do zobaczenia.